Cześć, witajcie w 274. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do Was Mateusz Żerkowski, teoretycznie życie jest sprawiedliwe.
I Konrad Okoński, czerwona latarnia.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy oraz newsy. Może to jej urok, może to morderstwo.
A także kącik robotyczny i szybka piłka.
I o Jezus. Dzisiaj nie postaraliśmy się, więc będziemy musieli... Mamy za to szybkie piłki, mamy tak tyle, że to będzie długa piłka.
Hej,
po prostu.
Ja się bardzo starałem. To nie jest tak, że ja się nie starałem. Ja spędziłem godzinę szukając newsów i przeglądając newsy, tylko... Czasami jest tak, że nie ma zbyt dużo wiadomości, które czujesz, że mają większy potencjał na wielką dyskusję. Ale może się okaże, że któryś z tych w szybkiej piłce coś, wiesz, zaskoczy w naszej głowie.
Tak się wydaje. Natomiast format nasz format, który od 270 odcinków dawał radę, w tym odcinku nas zawiódł.
Będzie dobrze. Będziemy improwizowali. Tak jakbyśmy nie improwizowali zazwyczaj.
No bo wcześniej to kurwa...
Wcześniej pisaliśmy sobie żarty, wcześniej, ale
wcześniej
nie
pisaliśmy skrypt, wcześniej ludzie napisali żarty. Profesjonalny, amatorski podcast.
Zanim przejdziemy do newsów, chciałbym przybliżyć Ci datę 3 lutego, który jest dzisiaj, kiedy to nagrywamy. Nie znalazłem dużo ciekawych rzeczy, które się wydarzyły tego konkretnego dnia. Było dużo rzeczy...
Opowiedz mi te nieciekawe.
Było dużo rzeczy typu, wiesz, Ameryka, wiesz, wprowadziła kolejną poprawkę do konstytucji i pozwoliła czarnym głosować. Ale to nie są rzeczy, o których chcecie słyszeć. Chcecie słyszeć, że w 1972 roku wydarzyła się najgorsza śnieżyca w historii w Iranie i zabiła 4000 osób. 4000 osób zabite przez śnieżycę. Dla porównania, tego samego dnia w innym roku był rajd bombowy na Berlin, wykonany przez Amerykę i zginęło 3000. Także była to mocna śnieżyca, tyle wam powiem.
Pogoda 1, stany 0.
Tak. W 1986 roku powstało studio Pixar, założone ze wsparciem szefa Apple Steve'a Jobsa. Jeśli czytaliście autobiografię Jobsa i takie inne rzeczy, to pewnie wiedzieliście o tym, że był jednym z założycieli.
Ciekawe.
A jako ciekawą śmierć muszę niestety zaserwować Ci rzecz z wczoraj, ponieważ 3 lutego nikt nie umarł nigdy, Mateusz.
Nigdy umarł nikt.
Nikt.
Ciekawe, czy był taki dzień na świecie, kiedy na przykład nikt nie umarł.
Wydaje się to mało prawdopodobne, nie? Chodzi ci o jakikolwiek rok. Chodzi ci, że na przykład...
Nie wiem, w ciągu ostatnich 5000 lat na przykład.
A, mało prawdopodobne się to wydaje. Jeśli... Wiesz, widziałem na przykład takie zestawienie, ktoś wrzucił do naszych newsów. Ile ślubów odbyło się w danym roku? W całej Polsce, w konkretnych miastach. I wiesz, w Warszawie to było ponad 4000, w Krakowie były prawie 3000, we Wrocławiu trochę mniej niż 3000.
Nie, no to jeżeli 3000, to prawie niemożliwe, żeby nie było codziennie, ale...
Tak, więc tak samo ludzi umiera więcej niż bierze śluby. Więc musi... Jest tak mało prawdopodobne. Co musiałoby się wydarzyć? Jaka jest według ciebie najbardziej prawdopodobna data w roku? To musiałby być taki dzień.
Albo gdzie umiera najwięcej ludzi.
Albo gdzie umiera najwięcej. Musielibyśmy zacząć myśleć
nowy rok,
w ogóle,
nie?
Bo wiesz, rok? Na północnej i południowej półkuli są zamienione pory roku, więc musielibyśmy wybrać taką porę roku, która jest w miarę łagodna, czyli ani lato, ani zima, więc może weźmiemy sobie, nie wiem, wiosnę na północnym i jesień na południowej półkuli.
Najwięcej ludzi zabija się 6 stycznia, także tylko 3 dni.
Z dala od 6
nie zabija
stycznia.
Się, ale nie zabija się, tylko najwięcej ludzi umiera 6 stycznia.
Aha, no to w takim
most
razie...
Most popular day to die.
Może w wakacje, jakby będzie najmniej samobójstw? Nie wiem.
Jest to dosyć dużo, bo jest to 25% więcej niż pozostałe dni. Dane są z 2005 roku. Mhm. Nie, sorry, od 2005 roku. I mówią, że on average... kurczę, nie jestem pewien, czy to jest rocznie, ale 1700 ludzi umarło 6 stycznia w porównaniu do 1300 w inne dni. Tylko nie wiem, czy to jest suma, czy średnia za rok, tak jakby. Musiałbym zobaczyć, ile ludzi umiera rocznie.
Znalazłem zagadkę na jakiejś stronie internetowej. On which day of the year do fewest people die? I odpowiedź to jest February 29th. Ale to dlatego, że zdarza się raz na 4 lata, nie? To nie jest to, czego szukałem. What is the least common day to die? 30 lipca. Średnio 30 lipca jest 1208 śmierci. 13% mniej niż średnia. Czyli jeśli średnio umiera 1200 osób, to myślę, że nie ma opcji, żeby nikt nie umarł jakiegoś dnia.
Nie wiem, coś tu mi nie pasuje, bo coś mi nie zgadza się z liczbami, bo mówią mi, że ludzie umierają, że tutaj umarło 2000 osób w jakimś roku, natomiast w samych Chinach pokazuje mi, że umiera 30 tysięcy dziennie.
Ale wiesz, Chiny kłamią.
Nie, w sensie następne są Indie z 25 tysięcy, Stany z 8 tysiącami dziennie. I to ma, to jest z populacją związane, nie? Więc trochę nie ogarniam. Na świecie jest to 166 tysięcy osób dziennie. Więc coś mi nie pasuje. To są jakieś statystyki na kraj chyba.
Są to dziwne statystyki, bo ja widzę te, chyba te same co ty, że tutaj jest między 1 a 2 tysiące, a tutaj jest napisane, że średnio umiera dziennie 151 tysięcy ludzi i 3600 się rodzi. Więc to są jakieś wszystko dziwne statystyki.
Okay.
To jest ciekawe.
Ale dzień, w którym najwięcej osób zginęło na świecie, to był 23 stycznia 1556. Było trzęsienie w Chinach i zginęło 830 tysięcy ludzi. To trochę przesuwa statystykę.
No, trzęsienia ziemi zakładam, że zabijają więcej niż gradobicia. W Iranie, nie?
Wow.
W każdym razie, to co chciałem ci powiedzieć, to że w 2008 roku, 2 lutego, w kategorii naszej dziwnej śmierci, bułgarska nauczycielka Lidia Cekowa razem z mężem i koleżanką wlewali odpady chemiczne do studzienki w Sofii, w stolicy Bułgarii. Chemikalia zareagowały z gazami w kanalizacji i eksplodowały i pokrywa ściekowa zdekapitowała Cekową, a wybuch zranił jej męża i koleżankę.
No, Jesus.
Zawsze się zastanawiam, czy to jest... No, to musi być prawda, w sensie dlaczego umieściliby to na Wikipedii inaczej.
Wygląda jak bułgarska w ogóle Maria Curie, nie?
Bułgarska Maria Curie. O, pozwól, że puszczę sobie tego. Będziemy przychodzić w newsy, pozwól, że puszczę to.
Szczam ci na ryj!
Żeby skorzystać z tego, że wszystko działa. Tak bardzo się cieszę, Mateusz. Byłem tak blisko kupienia miksera i całego sprzętu i okablowania, żeby obejść profesjonalnie ten problem, który miałem. Byłem tak blisko.
Nice.
Kupiłbym mikser za kilka stów, kupiłbym okablowanie i pewnie, wiesz, na przestrzeni następnych 5 lat upgrade'owałbym te rzeczy. Musiałbym kupić inny mikrofon, więc koniec końców na przestrzeni, powiedzmy, 5 lat pewnie wydałbym 2-3 tysiące złotych na to.
Jesus. No dobra, fajnie, że się udało to rozwiązać, natomiast domykając nasz temat jeszcze, tak. Bardzo mi się podobają newsy wrzucone przez KA.
Gdzie?
Od 5 do 15 października 1582 roku nikt nie umarł, bo nie było tych dni oraz...
Czy to jest to ten motyw ze zmianą kalendarza?
Tak, coś takiego było oraz 17 października 2018 New York miał pierwszy weekend bez strzelanin od 25 lat.
Cały weekend, mój Boże.
ale
to jest hardcore. To znaczy, że dowolnego dnia, kiedy jedziesz przez Nowy Jork, załóżmy rowerem, to jest szansa, że usłyszysz strzały. Po prostu to jest jakby część ambiensu miasta wokół ciebie. Tak jak ja siedzę sobie i słyszę od czasu do czasu karetkę, która przejeżdża mi pod domem, to u nich czasami słyszysz, jak ktoś strzela.
Jak szybko się odczulasz na to?
No, raczej dosyć szybko. Jesteś troszeczkę tak, jak w Polsce słyszysz dźwięk gromu i myślisz, o, Ciekawe, jak daleko uderzyło. To tam myślisz. Ciekawe, jak daleko ktoś strzelał. I czy strzały się zbliżają, burze... czy oddalają.
Tak, ale takie burze zdarzają się w konkretnych jakby czasach, że to jest na przykład, to jest jesień, będą burze, nie?
Jest jesień, będą tak strzelaniny?
Jak mieszkałem w centrum, no to karetki, można powiedzieć, że dosyć, że się w sumie nie odzwyczajasz, nie? Po prostu słyszysz to, nie?
Tak.
No to tyle, może po prostu dobrze, że się nie odzwyczajasz na strzały.
Znaczy na pewno wydaje mi się, że nigdy nie jest tak, że przestajesz zwracać uwagę na nie. Ja też wciąż zwracam uwagę na, że jedzie karetka. Myślę sobie, o, jedzie karetka, ciekawe w którą stronę na przykład. Albo przelatuje samolot nad domem. Przelatuje ich w pizdu przez cały czas, ale zawsze zauważam, że przeleciał. Zastanawiam się, czy to bombowiec. Dobra, przechodzimy w newsy. Może to jej urok, może to morderstwo. Chciałem nawiązać, wiesz, do... Może to jej urok.
Może to Maybelline.
Blogerka modowa z Niemiec... Kot mnie gryzie. Okej, okay. Przeżyłem. Blogerka modowa z Niemiec usiłowała sfingować własną śmierć, mordując sobowtórkę i umieszczając jej ciało w swoim Mercedesie. To jest pojebana historia, stary. Więc jest laska, która jest modelką, beauty blogger, nie? I zaczyna szukać kobiet, które są do niej podobne, robiąc takie spotkania... organizowane przez swoje social media. I kiedy znajduje takie laski, które faktycznie ją przypominają, to się z nimi spotyka, że niby chce im sprzedać kosmetyki. I wreszcie znalazła duperkę, która mieszkała w odległości kilkuset tam kilometrów od niej.
Czy wszystko to w Niemczech w ogóle?
Chyba tak. Tak.
Mówią to tak, Germany i Bawaria.
Tak, one wszystkie są, główna bohaterka naszej historii jest German Iraqi, a ta druga była z Kosowa, ta, która została zamordowana. Umówiła się z nią, wywiozła ją do lasu i dźgnęła ją 50 razy nożem, w tym w twarz, żeby zniszczyć jej twarz. Nie wiem, dlaczego szukała sobowtórki do tego. Następnie umieściła ją w swoim samochodzie, w takim miejscu, żeby znaleźli ją jej rodzice. Okazało się, że miała jakieś konflikty rodzinne i chciała w ten sposób zniknąć. Jej rodzice dali się nabrać. Totalnie zidentyfikowali ją jako swoją córkę. I dopiero autopsja dzień później wykryła jakieś problemy. Nie wiem, teraz ja jestem na przykład ciekaw, co wykryła taka autopsja. Że miała na przykład uszkodzoną nerkę, a główna bohaterka nie miała. Czy
no
co?
Wiesz, no masz na przykład, no jak patrzę na zdjęcia, no to masz, najczęściej masz piegi w konkretnych miejscach na ciele, nie? Czego nie zawsze jesteś w stanie,
ale
myszki,
skąd
nie?
Skąd by wiedzieli? W sensie autopsja nie będzie wiedziała, że ktoś miał piegi gdzieś. Bo nie porównujesz dwóch ciał, tylko widzisz jedno.
No oni mogą mieć problem z identyfikacją tego, więc masz na przykład, no zęby chyba najczęściej, nie? Masz history, dental history jest takie, dental records są
to
takie najbardziej popularne.
Tak.
Możesz mieć jeszcze historię medyczną, czyli na przykład ktoś miał złamaną rękę i takie rzeczy.
Masz rację.
Tylko, że to musisz szukać, nie? W sensie problem jest taki, że jeżeli ci rodzina identyfikuje kogoś, no to nie masz powodów, żeby robić autopsję, nie?
Tak, ale no jeśli to jest morderstwo
jeżeli
takie
jest to,
brutalne, to
jeżeli jest morderstwo,
robią.
To jest inaczej.
Ale to,
już lepiej by było... No zrobiła problem, wydaje mi się, że zrobiła dosyć duży problem dźgając ją w twarz, a nie miażdżąc ją w twarz i rzucając samochód z góry na przykład. Mhm. Byłoby trochę lepiej wtedy pokazać to jakby, że tak się zabiło, ale to bardzo trudne, bo wydaje mi się, że jeżeli zabijesz kogoś uderzając go na przykład w głowę, no to widać to, że zostały rany najpierw zadane w głowę, a dopiero potem coś się stało, nie?
Tak, generalnie mam wrażenie, że jeżeli nie jesteś osobą związaną z tematem, w sensie, że nie jesteś policyjnym inwestigatorem albo koronerem, to trochę nie wiesz, co dokładnie się sprawdza, nie?
No nie, no na pewno nie wiesz. Nie wiesz też, jakie są techniki nowe, bo to, co jest jakby powiedzmy publiczne, a to, co jest...
bazujemy swoją wiedzę na serialach trochę.
Tak, oczywiście, nie? I teraz tak myślę, że No ciekawy plan, bardziej mnie interesuje, w sensie po pierwsze wygląda jak jakaś ta, jak jakaś ta lustereczko powiedz przecie. Jak się nazywało to królewna, to Śnieżka
królewna
to była?
Śnieżka? Królewna Śnieżka, tak, chyba, jej macocha chyba tak miała lustro.
To tak wygląda, jakby ona próbowała zabić, bo jest, nie wiem, młodsza czy ta ładniejsza od niej. Po drugie, bardziej mnie interesuje, co się stało, że próbowała to zrobić.
Ona próbowała zniknąć. Ona nie chciała zabijać tej dziewczyny konkretnie, ona chciała sfingować swoją śmierć. Już ci mówię dlaczego. O Jezu, czekaj, jestem w złym.
A, mówią postmortem i DNA testy.
A, okej. Okay.
To... W sensie podejrzewam, że po prostu autopsja wykazała, że coś się nie zgadza i zrobili testy DNA.
Oni zakładają, że chciała się ukryć się z powodu internal family disputes, czyli miała jakieś konflikty w rodzinie.
To jest, nie chcemy mieć córki, która ma OnlyFansy.
Rodzice męczyli ją, że chcą wnuki. Ona miała tego tak dosyć, że stwierdziła, że musi sfinkować własną śmierć.
To jest możliwe. Wierzę w to. Czy nie gotowy jest... do przejścia na nas? No?
Zastanawiam się, czy nie ma łatwiejszych sposobów na coś takiego. Czy po prostu nie lepiej powiedzieć wszystkim, że idziesz na spacer w miejsce, które jest wiadomo, że jest niebezpieczne i po prostu wyjeżdżasz i wtedy wszyscy zakładają... Najpierw rozsyłają, wiesz, rozklejają listy, że cię nie mogą znaleźć i potem wszyscy zakładają po prostu, że zostałaś zamordowana.
No ja, nie wiem, nie? Ja na przykład byłbym chujowym feministą, bo feministką na miejscu tej babeczki, no bo ja bym sam tego nie zrobił. Bym chyba kogoś uwiódł albo namówił kogoś, żeby to zrobił.
A nie, w sensie... no to może on może to zrobiła z kimś, nie? Tak jakby...
A znaleźli ją?
Dobre pytanie. Skoro mówią, że she wanted to run away from trouble. Ona robiła to.
No bo
to
skoro zniknęła, to zniknęła, nie?
Zrobiła to ze swoim facetem.
Mhm. To już przewidziała mnie.
Nie znaleźli narzędzia zbrodni. A nie, okej, została aresztowana. Ale to czekaj. To jak ją znaleźli? Przecież ona miała w końcu, miała się ukryć.
Ja nie rozumiem, nie rozumiem trochę idei tego. W sensie, po co fingujesz swoją śmierć z powodu rodziny, jeżeli wystarczy, że po prostu wyjedziesz, nie? Ta rodzina cię znajdzie?
No. Może? W sensie, może chciała, wiesz, mieć clean break.
Bo jeżeli na przykład, rozumiem, że tak, jeżeli... zabijasz się, nie? No to tracisz całe wsparcie od rodziny, no bo rodzina nie wie, że żyjesz, nie? To nie jest tak, że może masz ciągle numery do kont czy coś takiego. I że możesz coś takiego zrobić, więc trochę jest to dla mnie nieprzemyślane. Bo po prostu wydaje mi się, że możesz wyprowadzić się gdzie indziej.
Okej, czekaj, znalazłem trochę rzeczy o sekcji zwłok. W Polsce sekcja zwłok jest obowiązkowo przeprowadzana, kiedy śmierć człowieka mogła być wynikiem przestępstwa lub choroby zakaźnej, a także przyczynkiem do przeprowadzenia sekcji jest zgon, który nastąpił w ciągu 12 godzin od momentu przyjęcia do szpitala bądź w czasie drogi do szpitala, a także nakazuje się ją w przypadkach gwałtownej śmierci, która nie jest spowodowana żadnym urazem. Czyli ktoś zmarł gwałtownie, ale nie z powodu urazu. Jak to jest? Czekaj. Nie wiem. Czyli są takie sytuacje, kiedy jest to obowiązkowe, ale zwykle związane z przestępstwem. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, jeśli ktoś dźgnął kogoś 50 razy nożem.
Mhm.
Dobra, muszę iść dalej. Mam coś zabawnego do kącika robotycznego. Boksuj przed robotem. Troszeczkę możesz się czepiać tego newsika, ponieważ nie ma tutaj zbyt dużo detalu. Głównie to jest news dlatego, że żołnierze oszukali robota chowając się w Metal Gear Solid, chowali się w kartonie. Była taka akcja, gdzie 8 Marines było wykorzystywanych do nauczenia robota rozpoznawania ludzi. Chodzili i biegali wokół robota przez kilka dni, żeby on mógł ich rejestrować i nauczyć się rozpoznawać sylwetki człowieka i tak dalej. Nie mam niestety żadnych informacji, w jakich latach na przykład robiono to trenowanie. Bo to jest wzięte z jakiejś książki kolesia, który mówi o robotach w militariach. I teraz bajer jest taki, że w pewnym momencie powiedzieli, ok, dzisiaj nie uczycie robota, dzisiaj próbujecie go oszukać. I każdy z tych 8 Marines znalazł sposób, żeby oszukać robota. Założyli się, komu się uda dotrzeć do robota bez rozpoznania i wszystkim się udało. Jeden robił gwiazdy, w sensie, wiesz, cartwheels robił gwiazdy i robot nie potrafił rozpoznać, że to jest ruch człowieka.
No jeżeli go wcześniej, no, jeżeli pracowali z nim tyle czasu, to chyba dosyć dobrze wiedzieli też, nie?
Mogli wiedzieć, czego się nauczył. Jeden udawał drzewo, trzymał gałęzie w rękach i przesuwał się bardzo powoli w stronę robota, a jeden przykrył się kartonem i to wystarczyło.
No nie dziwię się. No. Nie dziwię się, no. No nie dziwię się, nie? No w sensie nie, no nie, roz, nie praco, jakby nie był zaplanowany, jakby nie było, ten system nie był trenowany w ogóle pod taki warunek, nie? W sensie on mógł wiedzieć, że to jest, w sensie możesz zrobić system, który rozpozna przesuwający się karton, no ale musisz wiedzieć, że to jest przesuwający się karton.
Tak. Nie chcesz, żeby robot strzelał do burzanów.
Burzany.
Burzany.
Albo jak w Ameryce, oburzany.
Oburzany. Burzany są z Ameryki. Burzany są z Ameryki, jest ten...
Oburzany też.
CGP Grey miał zarobisty film, gdzie pojechał Teslą do takiej opuszczonej... Na pustyni znalazł taki opuszczony Missile Testing Center, taki... Nie wiem, czy widziałeś ten film. On czasami nagrywa filmy, jak gdzieś jedzie i zawsze są bardzo fajne, bo on po prostu fajnie gada. Pojechał zwiedzić taką opuszczoną placówkę badawczą po prostu, która wyglądała super klimatycznie. I to było wszystko na takiej pustyni, w jakiejś Arizonie. I było tak dużo burzanów, wiesz, tych takich krzaków, które po prostu latają po pustyni, jak w westernach, że praktycznie zagrzebały mu samochód, nie? Także prawie nie było go widać. Te rośliny są niesamowite, bo to są krzaki, które nie mają korzeni. One po prostu tarzają się po pustyni, rozsiewając nasionka.
Wow.
Szaleństwo.
Gru.
One się nazywają...
Prawdziwe. Gypsy plant.
Tumbleweeds.
Gypsy plant.
Gypsy plant. Dobra. Zróbmy sobie szybką piłeczkę, bo mamy tutaj...
Dobrze, ja zacznę.
Coś może cię zainteresować. Ja zacznę.
Wysłałem na czat.
Co wysłałeś? Sheepdog puppy herds entire flock?
Into owner's kitchen. Czyli pies pasterski zagania owce do domu właściciela, ale najlepsza rzecz, to nawet nie były jego owce. Zebrał przypadkowe owce, które znalazł i zaganiał je do domu.
O, to jest zarobiste. Niesamowite są psy, które mają w genach zaganianie. Jak mieliśmy owczarki niemieckie, to te psy też jakby, one się stresują, jeśli idziesz z dużą grupą rodzinną na spacer i wszyscy się nie trzymają blisko. To pies będzie tak biegał od pierwszej do ostatniej osoby i tak się będzie starał. Widać, że ma takie anxiety. To jest super, one po prostu mają to.
Pies na tapsach.
Tak.
Pies na tapsach.
To tak jak masz, wiesz, jamnika i on będzie kopał doły cały czas, bo szuka lisów. Idealnie. Dobra, szybka piłka, dalej. Złoczyńcy włamali się do willi mięsnego magnata w Moskwie, znanego jako Sausage King. Zażądali pieniędzy i zastrzelili biznesmena kuszą w jego saunie.
Wow. To brzmi jak z jakiegoś Johna Wicka. Co ciekawe, podoba mi się, że w Ameryce jest Burger King, w Rosji masz Sausage Kinga.
Tak, ale to chyba była bardziej jego ksywa, wydaje mi się. Taka, wiesz... That man is the Sausage King. Tak jakbyś nazwał tarczyńskich królami kabanosów.
Podoba mi się, że w Rosji właśnie masz... Nie masz... masz oligarchów i nie mówisz już, że ktoś jest, nie wiem, przedsiębiorcą Wendlin. Mówisz, że jest Sausage Kingiem w Królestwie Mięsa. Meat Empire. Jakby o co chodzi?
No sprzedajesz dużo mięsa.
Nie, faktycznie nazywa się Meat Empire, nazywa się ta fabryka parówek.
Tak? O, nice. Mhm. Ciekawe,
co... No to jeżeli masz Meat Empire... Pewnie, kurwa, Meat... Sausage Prince.
Ciekawe, czemu go zastrzelili, skoro... Zakładam, że mogli go okraść po prostu. Związali go i kobietę. And a woman. What woman? What? To była jego żona, jego córka, czy jego sprzątaczka?
No, zakładam, że towarzyszka nocy. Nie powiem, że życia, ale nocy.
Kobiecie udało się uciec i powiadomić policję, ale był martwy, wow, kiedy dojechali. Czyli możliwe, że po prostu, ja rozumiem z tego, że zostali związani.
Nie była to rosyjska gimnastyczka.
Słuchaj, wydaje mi się, że oni wpadli, ci złoczyńcy, złapali jego i tą laskę, związali ich i zażądali kasy. Jej się udało uciec na policję i tamci po prostu wtedy zabili kolesia i uciekli.
Ona szybko wybiła sobie barki, rozwiązała więzy.
Tak. Wysunęła się z tych, z łańcuchów.
Była no jakbym miał być, jakbym miał być Russian FBI, to bym powiedział, że możliwe, że to ona ich wpuściła.
No, maybe. Ja wiesz, ja tak myślę sobie, jeśli był królem, to może ma jakiegoś spadkobiercy, który chciał się go pozbyć szybciej.
Wow.
Zawsze tak się wydaje. Ja muszę pilnować, żeby moje zarobki nie były, wiesz, jakieś zbyt duże, bo Rysiu może zesłać na mnie jakichś zabójców kiedyś.
Oczywiście. Gdzie jest rowerek, suko?
Będzie chciał prawa do moich komiksów. Okej, okay, dobrze. Co dalej? O, to ci się spodoba.
Bohaterscy pracownicy kolei uratowali rakuna, czyli Chopa, tak?
Tak.
Którego jaja przymarzły do toru w stanie Georgia.
No, jest nawet zdjęcie.
John próbował... Super siedzi.
No, jak dla mnie to on próbował przejść przez tor i tak przełożył jedną nogę i przymarzł.
Musiał mieć bardzo ciepłe jaja.
Albo wilgotne.
O Jezus. O Jezus. Jest, kiedy został uwolniony, można było zobaczyć sierści, fragmenty futra, które zostały na tych torach.
No, dobrze, nie fragmenty ciała, tyle dobrze. Biedny Chop.
Jesus. No cóż. Wszystkie Chopy już będą wiedzieć, żeby trzymać się od torów z daleka.
Czytam dalej. Alabama. Pomimo wielu ostrzeżeń, osoba pracująca dla linii lotniczych wciągnięta w silnik samolotu. Wielu ostrzeżeń dla tej osoby? W sensie...
Tak. No, mówią, że ludzie mówili, nie podchodź, bo wciągnie, nie podchodź tak blisko silnika, bo cię wciągnie. Nie podchodź tak blisko silnika, bo cię wciągnie. No i pewnego dnia została wciągnięta przez silnik.
Well,
to jest bardzo
her.
Prosta historia. Bardzo prosta historia.
We told her. No cóż, no. Pomyśl, jakie zniszczenia dla samolotu. Mam nadzieję, że była ubezpieczona.
Jej rodzina.
I rodzina zapłaci za ten silnik.
No capes.
Następne.
No cóż, na pewno nie będą mogli zrobić jej pogrzebu z otwartym wiekiem.
Znaczy no... Mogą, tylko muszą napisać, to nie jest salsa, proszę nie dipować w tym tortillu. To nasza nieodżałowana Tatiana.
Jest. Tatiana Janikła.
Mówimy to, bo tytuł tego niestety to było Rest in Peace Diversity Hire.
Proszę dalej.
Teraz ty.
Bo i ja czytałem, ale... Aha, dobra. 34-latek dostał szlaban od rodziców na wyjście z domu, bo był pijany. Wypadł z balkonu. Z drugiego piętra próbując uciec. Policja znalazła marihuaninę i amfetamininę w jego pokoju. Został zatrzymany.
Chcę, żebyś sobie wyobraził. My mamy 35 lat. Ja mam 36 lat za 4 dni. Ten koleś miał 34 i rodzice zabronili mu wyjść z domu.
To jest bardzo taki Gen Z news.
Trochę jest, tak. No. To jest... Ale... No, wiesz, możesz mówić, no teraz są ciężkie czasy, bo są drogie mieszkania i ludzi nie stać, żeby wyprowadzić się od rodziców. ale on...
No nie, jeżeli wydają na marihuanę i amfetaminę.
Czas, żeby on wyprowadził się od rodziców, był 14 lat temu, Mateusz. To nie jest wytłumaczenie.
No może Jezu. Nie pozwalali mu wyjść, bo był nietrzeźwy.
Gdyby mniej ćpał i mniej pił, to może miałby pracę i mieszkanie.
No a teraz nie musi szukać.
Nie, nie, czekaj. Musi. Został zatrzymany, nie, ale nie zginął. Nie, on nie umarł. Został zatrzymany.
Czyli udało mu się uciec.
Znaczy udało mu... Nie, aha, nie, no został zatrzymany, jest w areszcie. Ale wiesz, to nie jest koniec jego życia.
Mu się uciec z mieszkania, kiedy rodzice próbowali go zatrzymać.
Udało mu się wydostać z mieszkania. Czy była to skuteczna ucieczka? Trudno powiedzieć.
Ucieczka była skuteczna, rzeczy po ucieczce nie były. Jakby wolność nie była najlepsza.
Nie było dobrze. Augustyn mówi, że pójdzie siedzieć za prochy. Może, nie wiem. Może dostanie community service. Nie?
W szpitalu. A z którego piętra? Z drugiego. Nie, no to jest najgorsze piętro do wypadania.
To jest wysoko, nie?
To jest na tyle wysoko, żeby sobie coś zrobić i żeby nie mieć jakby... No na tyle, żeby sobie coś zrobić, chyba nie na tyle, żeby zabić się, nie?
Raczej się nie zabijesz.
Chociaż ja słyszałem o sytuacji, że wypadł jakiś koleś kiedyś tam z szóstego piętra hotelu i też wszystko okej było.
My znamy dzwoniką kolesia, który spadł z 11 piętra i przeżył. I ma problemy jakby zdrowotne, ale przeżył ten upadek. Więc to jest trochę kwestia tego, jak upadniesz chyba i na co.
Musisz się przedmurować.
Są ludzie, którzy upadają na schodach i umierają, więc to jest trochę... Wysokość nie jest aż tak ważna, jak twoja technika.
Wydaje mi się, że musisz jednak technika, musisz się przeturlać. Wszyscy z parkouru ci to powiedzą, że musisz zrobić rola na końcu i będzie okej. Z 11 piętra musisz zrobić 5 roli po prostu.
Tak. Rozłożyć tą siłę na dłuższą większą odległość.
Wypadasz z samolotu i po prostu mu się turlasz.
Przyjmujesz takiej długiej odległości, ale też radę.
Bo to możliwe, to wyobrażam sobie, że nie byłoby lotnisk. Ludzie by po prostu wyskakiwały z samolotów i byłbyś takie miejsce, gdzie wylądowali i się turlali i byś patrzył, wyciągnąłbyś za okno i mówisz, a to jasne, po prostu, a to jasne, że pan Staszek był w delegacji w Stanach i teraz po prostu doturlał się do domu.
Jeśli jesteś zbyt wysoko, musisz zacząć kręcić się już w powietrzu.
Byśmy wystrzeliwali ludzi z katapulty, i oni by lądowali i się turlali, żeby rozłożyć to. Tak by było szybciej niż jechać samochodem, Konrad.
Czasami mówisz, he hit the ground running, a w tym wypadku he hit the ground rolling. And he kept rolling.
Rolling.
Some say he rolls.
Rolling, 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 rocket. To byłby dobry świat, stary, gdyby ludzie się po prostu turlali wszędzie.
To byłby dobry świat, znaczy no...
Mógłbyś nawet zrobić takie stacje metra, w których masz świadomość, że jeżeli wystrzelę cię w tym miejscu,
no,
to wylądujesz w innym i wystarczy, że się doturlasz i tam jest następna stacja, która wystrzela cię dalej.
No tylko właśnie tutaj chodzi o to, że musisz mieć tą energię skądś, bo jeśli nie masz tej energii...
Dlatego masz stację wybijania.
Albo skaczesz z budynków. Może pracujesz na wysokim piętrze... I mówisz, żebym się doturlał do domu, to muszę skoczyć z 11, więc jeśli pracujesz na 8, to jeszcze wjeżdżasz do góry.
Tak mi się wydaje.
Byłoby całkiem spoko. Na pewno, wiesz, inaczej wyglądałyby... Byłby fajny rynek takich akcesoriów, które ci pomagają. Może masz taką oponę, którą zakładasz na brzuch i plecy i ona ci się tak składa w koło, kiedy się zwiniesz.
Masz taki garnitur? Z drugiej strony prawdopodobnie bylibyśmy po prostu pasiekonikami, nie? Bo pasiekoniki tak mają, że raczej się tam nic nie stanie, więc one skaczą. Mają wyewoluowane takie kończyny, więc mielibyśmy takie grube uda, jak takie gotyckie dziewczyny.
No ale to nie sprzyja turlaniu chyba.
Nie, ale w wybijaniu się. Byśmy sami, nie musielibyśmy mieć urządzeń, które by nas wybijały, tylko byśmy po prostu mogli sami się tak wybijać.
No, to ma trochę sensu. No.
Wzięłaby taka gotycka dziewczyna z takimi wielkimi udami przychodziła do ciebie, ty byś wskakiwał jej do torby
Tak zwane Thick Ghost GF?
Tak, i byś po prostu mówił, poproszę tam. I to byłby taki złuber.
Złuber. Czy tak jak wasi koniki, moglibyśmy dublować te nogi jako skrzypce i robić dźwięki? W sensie, no zakładam, że jedno przychodzi z drugim. Dobra, dalej. Gdzie ja jestem? Byliśmy ciągle przy tym 34-latku. Jezus, dobra. Parka w Australii opublikowała dwa wideo zawierające seks na grobie i seks z pstrągiem. Wideo z rybą jest teraz nielegalne i policja ostrzega, że jego posiadanie to zbrodnia. Także jeśli masz je na swoim telefonie, to masz je usunąć.
Pstrąg był nieletni.
Najzabawniejsza rzecz dla mnie w tym newsie to było to, że mamy nadzieję, że rodzina osoby, na której grobie był uprawiany seks, dowie się o tym. A ja tak, dlaczego? Dlaczego mają to wiedzieć? Czy nie możecie umyć grobu i zostawić to w spokoju? Przecież ci ludzie nie muszą się, nie powinni się musieć tym martwić. To nie jest...
Prawda. To prawda.
Czy oni coś zyskują na tym, że pamięć ich bliskiego została zbrukana czyjąś chwilą uniesienia na jego marmurze? Inna rzecz.
Jeśli ja tak, umrę, że mogą to sprzedać dalej.
Jeśli ja umrę i ktoś będzie uprawiał seks na moim grobie, to szczerze mówiąc, more power to you. Mam nadzieję, że było fajnie. To nie jest tak, że ja się poczuję gorzej przez to. Wydaje mi się, że nawet gdybym, wiesz, nawet gdybym był wtedy w niebie i patrzył z góry na to, to też bym się uśmiechnął. W sensie, kto się obrazi za to, Mateusz? Na twoim grobie ktoś uprawia seks? Z jakąś duperką fajną? Albo...
Mam newsa takiego. Mam newsa takiego, zaraz go może znajdę. O, jest! Z niedawna, to powinniśmy to ogarnąć, tylko muszę znaleźć tego newsa. Dobra. Okej. Także to jest jedna rzecz a propos tego seksu na grobie. Druga sprawa to jest ruchanie pstrąga, Konrad.
Tak.
Poświęć, skupmy pstrąga. Się na tym.
Tutaj nie jestem tak akceptujący, bo no męczysz zwierzę, nie? Tak jakby... Męczysz zwierzę. Uprawiaj seks z martwym pstrągiem. Nie mam nic przeciwko temu. Myślę, że pstrąg też się nie obrazi. Pstrąg patrzy z nieba i też się uśmiechnie, że uprawiasz seks z jego ciałem. Ale nie męcz żywego parka, zwierzęcia.
Podoba mi się ta parka. Tak, nie męcz żywego zwierzęcia. Trzymamy te pstrągi w jakby, nie męcz zwierzęcia, jeżeli nie zamierzasz go potem zjeść. Generalnie tak powiem. O ile zamierzasz go potem zjeść, to jebać po prostu. Trzymaj go w ciasnych miejscach, nie przejmuj się niczym i tak dalej. Ale jeżeli... W sensie, druga sprawa jest taka, że to nawet nie jest gwałt, bo pstrągi nie uprawiają seksu w ten sposób. Więc on nawet nie wie, co się dzieje.
Ale my nie wiemy... My za bardzo
on
nie
myślał,
wiemy,
że je. Konrad, jak ten pstrąg myślał, że je.
Ale jak oni uprawiali ten seks z pstrągiem? Bo tego nie ma w...
No ja zakładam, że w jedyną dziurę, w którą ma pstrąg.
Ale nie, bo on użył pstrąga na niej. Więc czy włożył w nią pstrąga? Aha.
No to jak w tym kawale, Konrad. To jak w tym kawale.
Jakim?
Że... O Jezus, mam bardzo słabą... No dobra, powiem. Ale to nie jest dobry kawał.
How low
ale to nie jest dobry... W skrócie to jest... O Jezu, dobra.
Nie musisz go opowiadać, Mateusz.
Nie, jeśli, chyba nie chcę.
Źle. Ja chciałem, bo ja mam...
Wkleję go na czat.
Dobra, bo mój pomysł jest taki, że ryby mają śluz, więc może oni tego użyli po prostu jako lubrykacji. Ja próbuję swoim umysłem, który nie obejmuje seksu z rybami, próbuję objąć seks z rybą. Jest to ciężkie, ciężko jest mi stworzyć scenariusz w głowie. Zazwyczaj jest to część mojej pracy, ale... Czy używasz ryby jako kondoma po prostu? I don't know, man. I don't know.
Seks z rybą, nie z rybą. Kleiłem kawał dla zainteresowanych.
Jest taki długi ten kawał.
powinienem go może...
Okej, okay, dobra, znam ten kawał. Rozpoznałem go po puencie. Czy to jest następne?
Mam jeszcze jeden news, ale nie mogę znaleźć jakiegoś dobrego źródła.
O.
Tu są dobre rzeczy. W sensie dobre, to są jakieś.
Opowiedz
newsy.
Mi o nim i przegadamy, czy jest szansa, że to prawda.
Nie, to jest prawda. Ten news jest tutaj. I to jest kobieta z Tennessee zostaje, to policjantka z Tennessee zostaje
ale to
jak to powiedzieć, wyrzucona z policji, to. Nie? Mówiliśmy to w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu?
Ja o tym dużo mówiłem na pewno. To nie jest policjantka z Tennessee, tylko to jest cała ekipa na policji, która uprawiała orgię.
Tak.
Policjantka mówiliśmy to jest osoba, na której się koncentrują wszystkie newsy z jakiegoś powodu. Czekaj, ale czy gadaliśmy o tym na podcaście, czy nie? A może nie?
Wydaje mi się, że nie gadaliśmy o tym, że to się pojawiło, ale nie gadaliśmy o tym.
Mnie to, nie wiem, ja wkurza mnie cała ta sytuacja.
Czemu cię wkurza, Konrad?
Wkurza mnie po pierwsze dlatego, że wszystkie newsy podają tą policjantkę i wszystkie memy nabijają się z tej policjantki, podczas gdy cała ekipa policyjna robiła sobie orgię. Policjantka była częścią tych orgii.
Tak, tylko była to jedyna jak była powiedzmy, skupiała ona, znaczy inaczej, ona była osobą kluczową do tych orgii, ponieważ bez niej by tych orgii nie było.
No bez pozostałych, jakby była sama, to też by nie było. Ale to, co mnie wkurza jeszcze, no to wiesz...
Jest taka metryka w sieciach społecznych, w teorii sieci, czyli badaniu tych wszystkich takich networki, że w topologii sieci, że mówi się, jak kluczowy jest węzeł poprzez usunięcie go i zobaczenie, jak się zmieniają inne metryki jakby jednej osoby, tak jakby. Więc w tej sytuacji po usunięciu każdej innej osoby z tej grupy orgie ciągle by się odbywały. Wydaje mi się, że po usunięciu jej nie byłoby tych orgii.
No dobrze, dlatego ona jest. Będzie. Niech będzie.
Jest, że tak powiem, bohaterką tego newsa.
I też jakby zaskoczyło mnie, że to jest tak duże halo, w sensie, że to jest tak duży news, że wszyscy o nim mówili i to był mem aż, gdzie wydaje się to takie, no wiesz, no dobra, ludzie uprawiali seks w pracy.
Tak, chyba chodziło o to, że to jest, chyba chodziło o dużo rzeczy, że ona jest, że ona jest zamężna.
Tak,
że mąż nią, nie uczestniczył.
Tak, nie mąż w ogóle powiedział, że będzie ją wspierał dalej. W tej sytuacji.
W tych orgiach?
Nie, że no, że wspiera, że nie zostawia jej, tylko jakby no wspiera ją w tej trudnej sytuacji, gdzie...
Ale tam nie ma co wspierać. Tam nie ma co wspierać, mi się wydaje. No dobrze. Transport przętu.
Czekaj, jeszcze ta druga rzecz, że nie rozumiem czemu... Próbowałem rozkminić, dlaczego to jest taka duża rzecz i wychodzi... Razem z Mateuszem próbujemy poprawić literę S w notkach jednocześnie i dziwnie się to kończy. Na Twitterze doszedłem do tego, bo paru Amerykanów mi odpowiedziało na tą rozkminę. Doszedłem do tego, że oni są w Ameryce trochę cięci na nadużycia związane z policją, bo policja dostaje kupę kasy i cały czas są jakieś afery w policji i Amerykanie mają trochę dosyć. Mają trochę dosyć. A to było w czasie pracy, więc to było jakby opłacane.
Ja uważam, że to jest jakaś sprawiedliwość. Ja uważam, że to jakaś sprawiedliwość społeczna, bo o ile w większości sytuacji to czarne osoby są postrzelone przez policję, w tym wypadku większość policjantów była czarnych i to oni postrzelili białą funkcjonariuszkę.
Wielokrotnie.
Wielokrotnie.
Dobra, możemy iść dalej. A czekaj, to
można powiedzieć,
twoje.
Że to jest sex shaming.
Trochę jest. Jak dla mnie, tak mi wiesz, no dajcie ludziom robić rzeczy. Niech sobie robią rzeczy. Niech się kochają na grobach i uprawiają orgie w pracy. Ja naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego jest hałas.
Wyobrażam sobie, że ty, Konrad, panie policjancie, zginęło mi, nie wiem, ktoś się włamał do mojego mieszkania i ukradł pieniądze z sejfu. Musimy zabezpieczyć dowody, proszę wyjść z mieszkania.
Oh yeah. Ma pan bardzo miękkie łóżko. Oh Jesus. Parę tygodni temu, Mateusz, dwa tygodnie temu dokładnie, w internet obiegła wieść, że w Australii był transportowany sprzęt kopalniany i kiedy dojechał na miejsce po 1400 km drogi autostradą, okazało się, że jest rozerwany jeden fragment obudowy i wypadła kapsułka radioaktywna gdzieś na tej drodze, 1400 km. I był apel do kierowców, którzy się poruszają tą drogą, że jeśli by zobaczyli radioaktywną kapsułkę, to żeby się do niej nie zbliżali, ale powiadomili władzę. I kapsułka się znalazła.
To chyba nie jest dosyć trudne, w sensie wydaje mi się, że możesz po prostu licznikiem Geigera przejechać, nie?
Możesz, ale to jakby to nie było jakieś potężne promieniowanie, bo to jest równowartość 10 rentgenów na godzinę, więc to nie jest jakieś super mocne promieniowanie i jest to bardzo duża odległość, więc zakładam, że musieliby... No musieliby przejechać całą tą odległość.
Jezus.
I szukać na tych, wiesz, na poboczach, nie?
Jakby spadła, to nie wiem.
Ale znaleźli, tak, znaleźli wczoraj? Pierwszego lutego znaleźli. No właśnie tego za bardzo nie jest powiedziane. Wydaje mi się, że po prostu służby znalazły, że nikt przypadkowy.
Mówią, że powinieneś trzymać się z dala 5 metrów od kapsułki. Mhm. I może powoływać to burns, radiation sickness.
No zakładam, że jakby się wziął do domu i spał z nią, to pewnie wtedy jest szansa na to, nie?
Jezus, grubo. Grubo, grubo. Grubo, że są takie rzeczy w ogóle, nie?
Tak, to jest... To była część sprzętu, który badał zagęszczenie tej rudy żelaza chyba. Measured the density of iron ore feed from Rio Tonto's mine. Używałem po prostu promieniowania do tego. Tak samo jak robisz rentgena, wiesz, w szpitalu, tak jakby... Nie wiem. Nie wiem, czy maszyny do rentgena mają w środku radioaktywne kapsułki, czy nie. Nie wiem, jak to działa.
Wydaje mi się, że one po prostu strzelają, w sensie, że one strzelają tymi promieniami, że one rozpędzają te promienie, nie? Cząsteczki, w sensie promienie, cząsteczki, tak? I te cząsteczki uderzają, to co nie uderzy, zatrzymuje się na ciele, nie?
Na kości, no tak, przebija ciało.
Na kości, przebija resztę i ty dostajesz negatyw z tego. Mhm.
Tak, a twoje kości właśnie wchłonęły cząsteczki, są grubsze o cząsteczkę.
Cząsteczkę jedną.
Czytaj następne.
TikToker z Bristolu poleciał i zjadł pizzę we Włoszech taniej niż koszt pizzy w lokalnym Domino's. Nie tak. Rozumiem, o co chodzi.
Koszt pizzy w lokalnym Domino's w Bristolu to 19,90 funta. 20 funtów. On znalazł bilet last minute za 8 funtów do Włoszech i na miejscu zjadł pizzę za 10 funtów. Dzięki czemu zapłacił 18 funtów za włoską pizzę razem z transportem do Włoch, niż gdyby kupił pizzę w Domino's.
To raczej reklama linii lotniczych, nie?
Może trochę tak, ale nie wiem, jaki mi leciał. Fajnie. Mężczyzna na Florydzie uciekał przed policją po dokonaniu włamania z defekacją. Nagi skoczył do rzeki, ale został ujęty. Tutaj chciałbym ci jedną rzecz, bo to jest typowa informacja. Koleś się włamał, koleś się zestrał, koleś skoczył do rzeki. To jest, wiesz, co tydzień mamy coś takiego. Ale ten artykuł na koniec ma bardzo ciekawe zdanie. Aresztowanie tego pooping perpetratora pokazuje oddanie policji, żeby przyprowadzić do sprawiedliwości tych, którzy popełnili przestępstwa. Ten incydent również służy jako ostrzeżenie dla innych, żeby nie robili takich rzeczy, ponieważ śmieszne akcje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Dzięki za moralny kącik na końcu informacji o tym, że nagi koleś, który się zesrał, skoczył do rzeki. Jest to ostrzeżenie, żebyśmy nie robili takich rzeczy, Mateusz.
Łamania z defakacją w ogóle. Tak. To jest bardzo śmieszne, bo to jest powiedzenie, koleś po prostu musiał się zestrać i wolał zrobić to gdzieś, a nie na środku ulicy. To nie jest tak, że on trzymał to przez 5 dni, żeby, nie wiem, żeby specjalnie się włamać gdzieś.
Hej, Ja bym go zapytał, ale człowiek, który, wiesz, rozbiera się do naga i skacze do rzeki, uciekając przed policją, to nie jest człowiek, któremu uwierzę w to, co powie.
Prawdopodobnie musiał uciekać i nie zdążył się podetrzeć.
W sensie, aha, że dlatego był nagi, bo zdjął ubranie, żeby...
Dlatego uciekał, dlatego wskoczył do rzeki, żeby też...
Żeby się umyć.
Taki bidet.
Bidet. Mateusz, czy ty jesteś obeznany z użyciem bidetu?
Tak, jestem versed in the way of bidet.
Czy, bo zakładam tak, robię kupę, po czym potrzebuję się podetrzeć. Zamiast się podcierać, idę i siadam na bidet i podmywam się, żeby być czysty. I co robię dalej? Czy ja wtedy biorę ręcznik i wycieram tyłek ręcznikiem?
Nie, no bierzesz papier, tylko że zamiast używać pół rolki na podetarcie się, podmywasz się i potem wycierasz się do czysta papierem. Dziękuję, dobranoc.
Ale mój tyłek jest mokry cały, czy nie?
No i wycierasz go papierem, tak
cały
jak ręcznikiem.
Tyłek? Ale to dużo papieru.
Nie, środek.
My używamy
środek. Bidet jest bardzo, bidet potrafi być bardzo jakby on point.
Okej. Okay.
Możesz go dosyć dobrze wysterować.
Bo my z Moniką, znaczy no nie chcę Moniki wprowadzać w ten temat jej osoby jakby publicznie, ale kupujemy w Rossmanie są takie, jest mokry papier, który jest spłukiwalny. I ja biorę kawałek papieru zwykłego i podcieram się, po czym biorę kawałek mokrego papieru, żeby się umyć. I na koniec biorę jeden plasterek suchego papieru, żeby być zupełnie suchy.
Brzmi jakbyś robił kanapkę.
Robię kanapkę z papierów. Karmię swój tyłek tą kanapką.
Ola, ty raz tego.
Używam dosyć niedużo papieru w ten sposób i jakby, nie wiem. Zakładam, że może jakbym miał bidę, to bym się przekonał. Tylko ja właśnie nie używałem nigdy i nie wiem do końca. Ja myślałem, że on tak jakby myje ci jak prysznicem całą dupę. Że masz potem dużą powierzchnię do osuszenia.
Nie, wyobraź, kojarzysz jak są takie water fountain, że naciskasz i leci taki strumień.
Tak.
To jest coś takiego.
I on jest tak idealnie wycelowany, że trafi cię tam...
Możesz go idealnie wycelować.
W sensie, jako monter, który montuje bidet, czy ty siadaj...
Z najśmieszniejszych rzeczy było coś takiego, że pojechałem do... Teraz byłem właśnie w Ameryce i tam bidety nie są popularne, nie? Ale pojechałem odwiedzić swojego ziomka i... on właśnie miał bidet jako jeden z nielicznych i był bardzo zajarany i opowiadał nam o bidecie, jak to jest zajebista rzecz. I musiał całą, jakby przez to, że w Ameryce nie jest to popularne, to musiał nam sprzedać, czuł, że musi nam sprzedać całą ideę. Nie wiedział, że my crazy Europejczycy ogarniamy bidety. I ja siadłem na tym i to miało jakieś 5 guzików, więc ja zacząłem, nikt mi nie dał instrukcji obsługi, co należy nacisnąć, więc ponaciskałem parę rzeczy. Ogarnąłem i spokój. Okazało się, że mi to za bardzo nie przeszkadzało, ale przypadkiem podwiększyłem jakąś siłę, nie? I on mówi, że jak potem usiadł, to dostał wow! I mówi, no, ci Europejczycy wiedzą, jak korzystać z bidetów.
Wyższy level. O, oh, Jesus.
They know how to have fun.
Jeśli kiedyś będę miał okazję, to skorzystam i jak tylko to zrobię, to przyniosę wam swoje wrażenia. Tak jak moje wrażenia z badania tego, jak się nazywało.
Prostaty?
Tak.
Poproszę o recenzję.
Floryda. Złodziej ciężarówki próbował przemalować ją, tak jak w GTA, ale robił to na publicznym parkingu i ktoś wezwał policję. Został aresztowany. Wydaje mi się, że sam pomysł przemalowania kradzionego samochodu jest bardzo dobry. Jest jakby... Wydaje mi się, że jeśli masz całkowicie inny kolor, to nawet nie będą zerkali na rejestrację za bardzo, nie?
Ciężko powiedzieć, nie? W sensie... No generalnie nawet jak masz ten sam kolor, to... To co?
No nic, jest poszukiwany, w sensie... jest kradziony samochód w danym kolorze, nie? Dany model. Nie?
Wydaje mi się, że ciężarówki są tak rzadkie, że w ogóle po prostu patrzysz na ciężarówki. W sensie, gdyby to był Volkswagen, no to luzik, przemalowałeś go, jest ich dużo, ale mówisz, o Jezu, została ukradziona jedna ciężarówka w tym regionie. O, jest tych ciężarówek 4. Może po prostu pojedziemy je zobaczyć.
Dużo ciężarówek, Mateusz, bardzo dużo ciężarówek jeździ.
No nie, jeżeli on nie ucieka.
Nie wiem.
Koleś z Florydy ukradł to i zostawił to we Florydzie. W 4 godziny jakby tam, czy ileś to jest. To jest mój problem, że mógł po prostu by pojechać gdzie indziej, nie?
Tak, znaczy no chciał, tylko chciał najpierw przemalować auto.
Prawdopodobnie to, co się... No. Prawdopodobnie to, co się stało, to on próbował przemalować to na publicznym parkingu i ktoś zadzwonił, hej, ktoś przemalowuje samochód w publicznym parkingu. No.
Tak, tak właśnie było właśnie. Gdyby przemalowywał ten samochód w jakimś magazynie, to pewnie by mu to uszło na sucho.
Ale ktoś, mu to płazem.
Ktoś zobaczył podejrzanego kolesia, który przemalowuje ciężarówkę na parkingu, nie?
Zrobiłeś taki super komiks. Żabili go.
Żabili go. Pamiętam, ciekawe, czy bym go znalazł, jakbym go poszukał.
To jest jeden z moich ulubionych komiksów do tej pory.
Czytaj ostatni i idziemy w aftershow. Opowiem ci o fajnej książce.
Para z dzieckiem na izraelskim lotnisku zostawiła owo dziecko przy kasie. Kiedy okazało się, że nie ma biletu, para poszła do samolotu. Że tak. Dziecko nie ma biletu.
Dziecko nie ma biletu. Chcesz powiedzieć, że nie kupiłeś sobie biletu? Mój Boże, zostajesz na lotnisku.
Ile miało to dziecko lat?
Baby.
Mówią baby, więc zakładam, że 3, 2.
Nie podali wieku dziecka, ale baby to baby.
A to baby. Ja myślę, że zrobili to celowo.
They left... Taka
wersja okna życia.
They left the infant seat with the baby, więc to musiało być takie dziecko w specjalnym siedzonku w ogóle. To może był noworodek po prostu.
Albo niepełnosprawne. Czyli się wózek mam na myśli. No, mówią, że to podróżowali Ryanairem, więc zakładam, że to nie była, że tak powiem, zamożna rodzina. Może po prostu w taki sposób mówią, no nie udało nam się załatwić opiekunki. Tak, you're it.
Może oni przeczytali, że wózek dla dziecka jedzie za darmo, jak masz dziecko. I może pomyśleli, że dziecko też jedzie za darmo wtedy, jak masz dziecko.
Prawda, że dziecko jest o wiele mniejsze niż wózek dla dziecka, powinno jechać za darmo.
Mogłoby, ale nie, nie jedzie. My testowaliśmy to z Moniką. Dobra. After show! To jest... jesteśmy po podcaście, teraz będziemy gadać luźno o różnych rzeczach. Wcześniej byliśmy spięci przez cały czas. Czytałem fajną książkę, Mateusz. Część osób mogła już ode mnie słyszeć recenzję tej książki, bo gadałem o niej na streamie we wtorek. We wtorki robię streamy z rysowania i gadam czasem w trakcie. Czasami są to streamy pornograficzne, czasami są związane z Necros. I to był właśnie taki. Jest taki koleś, który czyta audiobooki, nazywa się Travis Baldry i czyta bardzo dużo audiobooków fantasy, które słuchałem. I napisał własną książkę, która nazywa się Legends and Lattes. I jest o orczycy, która stwierdza po 20 latach poszukiwania przygód, że ma dosyć poszukiwania przygód, ale w jakimś gnomskim mieście poznała napój, który jest nazywa się kawa. I ona marzy o tym, żeby otworzyć małą kafejkę. I orczyca otwiera małą kafejkę w sympatycznym mieście i to są jej przygody. Jest to opisane jako high fantasy, low stakes i mniej więcej takie jest. To jest taka, jak dla mnie ta książka jest świetnie napisana, bo ona jednocześnie jest bardzo miła, także po prostu obserwujesz, jak rozwija się kafejka, a z drugiej strony trzyma cię w napięciu, bo jest zasiane kilka takich ziaren niepewności, że coś może pójść nie tak, tak poważnie. Bo ona ma dawnych znajomych z czasów poszukiwania przygód, którzy mogą się pojawić i coś może się zdarzyć. Są też takie fajne motywy jak... Wyobraź sobie, że jesteś poszukiwaczem przygód, masz 2-metrowy miecz, którym zabijałeś smoki i teraz już chcesz rzucić to, chcesz zostawić to życie za sobą, ale przychodzi lokalny gang i mówi, że zbierają, wiesz, pieniądze za protekcję. I ty musisz sobie zadać pytanie, czy ty chcesz zapłacić te pieniądze za protekcję? Czy ty chcesz się im postawić? Bo jeśli im się postawisz, to wiesz, to prawdopodobnie zabijesz tych kilku, którzy przyjdą. Ale co jeśli podpalą twój lokal? Albo co jeśli zabiją twoich pracowników? Jakby musisz się zastanowić, czy ty chcesz zostawić całkowicie swoje życie ze sobą, czy jednak nie. I to są takie najlepsze momenty tak jakby tej książki. Jest bardzo, bardzo przyjemna, jest dosyć niedługa. Także audiobook trwa chyba 6 godzin. On napisał i czyta ten audiobook. A książka ma chyba 290 stron, ale naprawdę jest dosyć krótka. I bardzo przyjemna.
Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł na ten.
On zapowiedział w ogóle, że pisze teraz prequel jeszcze do tego.
Widzę, że tu jakieś jeszcze tematy LGBT i queer wchodzą.
Znaczy, są takie tagi, ale to jest dlatego, że jest wątek romansu z laską drugą, która jest sukubem. Ale nie ma, wiesz...
Sukubowe, sukuby mają trochę... Jakby... Sukuby nie dyskryminują, nie?
Wydaje mi się, że...
A ja rozumiem.
Że jeśli chciałbyś szukać powieści, która jest mocno LGBT, to to nie jest jakby taka książka, która jest tego pełna i jest o tym. Tam po prostu jest... Jest jakiś wątek uczuciowy i ten wątek jest między dwoma laskami, które są różnych ras.
Tagi są dla mnie trochę smutne. W takim sensie, że... Tak, to bardziej jakieś bestiality, skoro są innych ras, nie? Jeżeli miałem... Dobra, zostawmy ten...
Nie masz w ogóle wrażenia. Jak czytasz, nie masz... To nawet nie jest romans, ta książka, nie? Po prostu jest taki wątek, ale naprawdę nie...
Musi to... Chodzi mi o to, że musi to być... Musi to być smutne po prostu. Jeżeli jesteś pisarzem, robisz jakąś fajną książkę w klimacie fantasy i ci ją tagują. Nie wiem... LGBT bestiality, coś tam jakby jest to, to trochę ten motyw, nie wiem na czym, co się stało z tym Hogwarts Legacy, nie? Ale
zaraz
temat rasowy, ale tam jakaś imba wyszła ogromna.
Imba wyszła dlatego, że jest Rowling powiązana z tą grą, bo napisała Harry'ego Pottera, a ona jest teraz przeciwniczką, znaczy jest teraz malowana jako główny zły wróg LGBT. Znaczy nie LGBT, tylko
trans?
Trans, osób trans. Ale to jest głębszy temat, w który jeśli jesteś zainteresowany...
Go?
Znaczy, możesz sobie o nim poczytać, ale...
Ale po co?
Jeśli cię to interesuje po prostu, dlaczego Rowling jest tak znienawidzona nagle przez wszystkich. Jest nazywana TERFem. To jest Trans Exclusionary Radical Feminist. Gdzie ona jakby... Jej zależy, żeby nie nazywać trans osób kobietami. Ona nie chciałaby, żeby mężczyźni po zmianie płci, żeby kobiety, które były mężczyznami, miały dostęp do damskiej toalety na przykład. To jest teraz skomplikowany temat.
Jest to większe od nas.
No można sobie o tym poczytać. Czy chcesz bojkotować grę z tego powodu, to już jest jakby twoja sprawa. Ja prawdopodobnie nie będę i dalej czytam Harry'ego Pottera.
Rozumiem.
I tyle.
Rozumiem.
Zanim przejdziemy jeszcze dalej, chciałem przypomnieć wszystkim, że Złote Kurczaki, Festiwal Komiksu Niezależnego we Wrocławiu, odbywa się w lutym 24-25 i ja tam będę prowadził różne rzeczy, będę uczestniczył w różnych rzeczach, a także moje komiksy nie zostały nominowane do niczego, Mateusz. Zgłosiłem się i nie zostałem nominowany. Wyobrażasz sobie to? Wyobrażasz sobie, że nie jestem najlepszy? Kto by pomyślał? Moje uczucia zostały zranione i mój kolejny komiks będzie nazywał się Nekros Nienagrodzony albo Nekros Niedoceniony.
Bo bardziej pytanie polega na tym, żeby zobaczyć co, w sensie zobaczyć jakie trendy i jakie style porusza te komiksy, które dostają te nagrody i zobaczyć dlaczego bardziej. W sensie fajnie by było zastanowić się dlaczego. Gadałeś na przykład z Bele, który chyba jest bardziej taki recenzowy. Recenzujący te komiksy?
Znaczy, no ja mogę sobie te komiksy przejrzeć, tylko będę wtedy mówił, co to jest lepsze od mojego chuje.
Chyba raczej lepiej zapytać, co możesz jakby zapytać obserwatora zewnętrznego, który by ci zrobił takie porównanie.
Ale ja chcę robić swój komiks, Mateusz.
Nie mówię, że ten. Myślę, nikt nie każe ci robić swojego. Myślę, że jest, to nie jest tak, że ty musisz robić inny komiks. Myślę, że po prostu możesz wiedzieć, robić swój komiks i wiedzieć dlaczego. I podejmować świadome decyzje.
Bo jest słaby. Jest jeden komiks, który, bo to co mnie boli trochę, to że nie udało mi się dostać nominacji w kategorii webcomics. Jeden z komiksów, który dostał nominację, nazywa się Yaoi Market i jest o personifikacjach sieci sklepów, które chodzą razem do liceum i mają gejowskie związki.
No cóż.
Jeden z bohaterów.
No to już wiesz, jakie trendy. O to mi chodziło, jeżeli pytałem, jakie trendy teraz. Jakie trendy
jest,
teraz.
Jest bardzo pomysłowy ten komiks, muszę przyznać. Nie czytałem go jeszcze w całości, czytałem kawałki. Zakładam, że jest bekowy bardzo. W sensie, że jest to parodia komiksów Yaoi. No nic. Muszę robić lepiej. Może w przyszłym roku. Kamoner też nie dostał nominacji. Ale zakładam, trochę może nie chciało im się czytać komiksu pornograficznego.
No to jest, wiesz, komiksy o seksie są niebezpieczne, nie tak jak o romansach gejowskich.
W każdym razie, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak nie dostaje nominacji ani nagród, to niech przyjdzie 24-25 lutego. Ja wciąż zamierzam przyjść i prowadzić rzeczy. I sprzedawać rzeczy. Także zapraszam. Opowiedz mi o grze, w którą bardzo chciałem zagrać i w sumie to mam ją zainstalowaną na dysku teraz. Jest o lisku. Z mieczem.
Nice. Nice. Tunik. Tunik jest grą o lisku z mieczem. Jest bardzo prosta. Jest to... nie wiem, co tu, jak to powiedzieć za bardzo. Taka Zelda spotyka Dark Soulsy trochę. Ale z soulsowych rzeczy jest tylko ten motyw, że jak umierasz, to się odradzasz i możesz iść zebrać swoje zebrane tam monety czy coś takiego, więc nic takiego.
Ma system respawn.
Bardzo ciekawy jest motyw, że gra ci zaczynasz i nie masz żadnej instrukcji. Tylko samo się uczysz, a fragmenty instrukcji znajdujesz po drodze na przykład. Mhm. Więc jak chcesz zobaczyć, jak działa jakaś mechanika, to musisz znaleźć fragment instrukcji, który opisuje tę mechanikę.
Ale to słyszałem o tym z innego podcastu i zastanawiałem się, jak to działa, bo jako przykład oni podawali na przykład, że nie wiesz, jak się biega postacią i dowiadujesz się później, że jeśli przytrzymasz jakiś przycisk, to się biega. Ale czy to nie jest coś, co i tak odkrywasz sam? W sensie, czy te mechaniki możesz znaleźć sam, czy one nie działają, zanim nie znajdziesz instrukcji?
Działają, ale nie wiesz o tym. Na przykład, zwykle wiesz, że jak naciśniesz raz, to się turlasz. No to co robisz, to naciskasz turlanie się. Aha. I potem, w sensie najczęściej robisz po prostu turling, tak jak w Soulsach. I potem mówisz, a to jeżeli po przeturlaniu nacisknę, w sensie zostawię przyciśnięty, to on będzie bieg, ale to nie jest naturalne. W sensie nie było dla mnie.
A, rozumiem. Ale gdybyś dużo się bawił kontrolsami, to byłbyś w stanie znaleźć te rzeczy. Albo jak zagrasz w grę drugi raz, to będziesz już mógł od początku używać tych mechanik, bo będziesz wiedział.
Tak, ale to o to chodzi przecież, że to ma być coś, co było zawsze dostępne, ale nie wiedziałeś o tym.
Rozumiem, dobra. No to całkiem.
Ale na przykład też jest, znajdujesz przedmioty i nie wiesz, co one robią. A opisy masz w innym języku. Więc nie wiesz, znajdujesz na przykład coś, co wygląda jak bomba i mówisz, ja nie wiem, co się stanie, jak to rzucę.
A może
albo
to
jak
rzucić?
To wypiję. No ja jedną bombę rzuciłem przeciwnika i on podpalił się. Mówię, ale fajnie.
Bo Mortal Shell miało troszeczkę taką mechanikę, w sensie gra ci niczego nie mówiła, ale mogłeś znaleźć przedmiot i użyć go i jeśli użyłeś go kilka razy, to pojawiał się opis. Tak jakby twoja postać uczyła się dokładnie, co ten przedmiot robi. I
tak, a potem dostawałeś dodatkowe bonusy jeszcze, nie?
Tak, jeśli na przykład zjadałeś grzyby, to dowiadywałeś się. One cię na przykład zatruwały, ale dowiadywałeś się później, że one czyszczą jakiś inny status albo coś takiego. Muszę zagrać w tego Tunika, bo jest bardzo polecany przez wszystkich. Ty go skończyłeś?
Nie, zacząłem niedawno dopiero.
I co, i polecasz?
Tak.
Dobra.
Tak, jest całkiem okej.
Okay. Senar, ta gra jest na, bo mówisz, że jest droga, ona jest na Xbox Game Passie, jeśli byłbyś zainteresowany. Nie wiem, czy płacisz za Game Passa, ja płacę akurat i tam jest w pizdu zarąbistych gier i Tunik też doszedł. Jestem wielkim tym reklamatorem Game Passa, muszę się dowiedzieć, czy mogą mi zapłacić za to jakieś pieniądze. Game Pass kosztuje 4 dychy miesięcznie chyba w tej chwili. No okej. Okay. To nie mów mi więcej o tej grze, bo w sumie to chyba im mniej o niej wiem, tym lepiej. Takie mam wrażenie.
To jest taka gra, którą po prostu włączasz i ona płynie. Ona płynie i jest i działa, i jest zajebista.
Dobrze.
Po prostu. Jest... Nic więcej chyba nie muszę powiedzieć. Jest... działa, jest okej. Okay. Miałem też okazję odpalić taką dziką grę jak Bright Memory, coś tam. To jest gra, która jest o... Jesteś taką laską, która biega i strzela z pistoletu i walczy kataną.
Jesteś laską, jestem zainteresowany.
Rozwala rzeczy. Walczysz kataną, walczysz z jakimiś rzeczami. Problem gry, trwa 2 godziny. Wygląda nawet nie wiesz, o czym jest fabuła.
Shooter mocno, shooter.
Shooterowo, no mówisz, pierwszoosobowy, shooterowo walczysz miecem, skaczesz, doskakujesz, masz jakieś umiejętności, które pozwalają ci robić rzeczy. Mówię, gra trwa 2 godziny, więc po prostu jest zrobiona na dosyć...
dobre 2 godziny? W sensie jest fajna?
Jak, no jeżeli jesteś w stanie, nie wiem, ściągnąć, w sensie no grasz zanim ci się znudzi, to już skończyłeś.
No tak, ale wciąż jakby, wiesz, czy sam gameplay jest interesujący? Czy żałowałeś, że nie trwa 8 godzin, kiedy skończyłeś?
Żałowałem, nie, no nie żałowałem, że nie trwa 8 godzin, powiedziałem, akurat jak się zajarałem, to jest koniec, nie?
Aha, czyli jest okej, ale bez pierdolnięcia.
No jest to coś nowego, no wymyślił jakąś mechanikę walki mieczem i tym i możesz robić różne rzeczy. Ten miecz ma, możesz... chińskie Call of Duty, ktoś to nagrał.
Tak wygląda na screenach, wiesz, jak na screenach, na których widać broń, wygląda mocno jak Call of Duty, ale tła są bardzo wschodnie.
No ludzie są podzieleni. Taka... Ktoś mówi, że jest ładna, ktoś mówi, że jest genialna, bo jest właśnie króciutka, ktoś inny mówi, że jest bez sensu i fabuły nie ma, więc mi się wydaje, że to jest taka rzecz, którą musisz ty rozgryźć.
Okej. Okay. No jeśli będzie mi dane gdzieś i spróbować, to może. Nie wiem, czy mnie zainteresowała na tyle. Ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem strzelanek.
Jest trochę... gra, którą chcę sprawdzić też, nazywa się Not for Broadcast. Której jesteś osobą, która jakby siedzi za kamerami i przełącza gałkami, żeby zrobić newsy.
Jesteś realizatorem wideo przy wiadomościach, tak?
Tak, wygląda bardzo ciekawe. Jest to jakiś taki nowy, bardzo nowy koncept.
Fajne. Wygląda faktycznie fajnie. Widzisz, cała gra to jest konsoleta realizatorska. Ciekawe, a czy to jest, zastanawiam się tylko, czy to jest taka gra, która jest bardziej symulatorem bycia realizatorem i masz, wiesz, zarządzanie właśnie plikami i tworzenie przejść między jednym a drugim i tak dalej, czy to jest taka gra w stylu Papers, Please, gdzie tak naprawdę chodzi o fabularną warstwę, gdzie coś się rozwija fabularnie.
Zakładam, że oba. Może w dobrze i grze musisz po prostu mieszać to, nie?
Nice. Wydaje się spoko całkiem.
Zakładam, że masz jakieś konkretne plansze, dowiadujesz się rzeczy, jak coś się dzieje, to na przykład dostajesz akcję typu chcemy, żebyś, masz, cenzuruj kogoś, kto tam przyklina, nie? Albo rób coś takiego i potem będzie motyw typu chcemy sprawić, żeby ta osoba wyglądała lepiej. Mhm. Tak się spodziewam, że to będzie coś w stylu współczesnego Papers, Please.
O, wygląda interesująco. A nie miałeś okazji zagrać w Darktide?
Nie, a chciałbyś, żebym zagrał?
Nie wiem, już tak. Ja w tym momencie trochę przestałem grać, bo Monster Hunter Rise wszedł na platformę, którą ma mój kumpel, z którym gram w to.
No ja mam problem, że gra ma przeciętne opinie, więc jeżeli miałbym zagrać, to z kimś tylko, nie?
Wiesz co, ona ma przeciętne opinie, mam wrażenie, dlatego, że... Ludzie są trochę rozczarowani wsparciem tej gry przez dewelopera, gdzie dużo czasu zajmuje im poprawienie bugów i nie wiadomo, co będzie dalej z rozwojem tej gry, ale sama gra jest naprawdę, naprawdę fajna. Jakby, kurde, nie wiem, czy dla ciebie będzie tak samo fajna, jeśli grałeś bardzo, bardzo dużo w Vermintide 2, a Darktide jeszcze nie jest
tak rozwinięty. Ja powiedzmy przeszedłem Vermintide'a, w sensie zmaksowałem wszystkie prawie postacie i tak dalej, nie? Jeśli chodzi o te levele i tak dalej, tam się dosyć szybko to robisz, potem tam przy tych Legendary to się tam kaluje, nie? Ale dosyć, no trochę pograłem, nie? W tego Vermintide'a, dobrze mi się w niego grało.
Wydaje mi się, że w takim razie Darktide też ci podejdzie. Mi się bardzo podoba, bardziej niż Vermintide z jakiegoś powodu, nie wiem czemu.
Ciekawe.
No ale to może jakbyś miał okazję po prostu, jest fajny.
Ciekawe, a co ludzie mówią, że...
Jeśli będziesz chciał w niego grać, to ja na pewno mogę pograć, tylko wiesz, ja gram jak kiedy mam chwilę na to, co nie jest aż tak często. o Jezu, Synar pisze o Back 4 Blood. Próbowałem grać w tą grę, to jest ta jakby spiritual sequel do Left 4 Dead. Jest... Nie mogłem w ogóle się wciągnąć w tą grę.
Ktoś napisał w ogóle...
Spierdolili tą grę jakoś.
Jeszcze jeśli mogę zostać przy tym Dark Tide na chwilkę, to tak przeglądam recenzję i mówią: "They deemed a fully operational cash shop, which works like a charm and updates without any issues and necessity. Here is a list of things they didn't, they thought weren't needed. Mission select, campaign, a story when they hired a 40k writer, weapons they shown in trailers, 70 plus weapons they promised, fifth class, two and three careers like in Vermintide, crafting, promo outfits, run at more than 30 FPS.
O, bzdury. Ale te rzeczy, wydaje mi się, że to są wszystko rzeczy, które będą dochodziły do gry z czasem, bo już oni już dodali kilka nowych broni i już wyciekła kolejna klasa jakaś, która ma być dodana w przyszłości. Faktycznie nie możesz robić, bo kojarzysz, jak w Vermintide miałeś kampanię, że przechodziłeś jakby kampanię, mogłeś przechodzić fabularnie kampanię, wiesz, misja po misji, nie? Tutaj fabuła jest doczepiona troszeczkę do twojego rozwoju postaci i kiedy zdobywasz levele, to co kilka leveli dostajesz taki filmik, gdzie jesteś wzywany do szefów i poznajesz kolejne kawałki jakiejś takiej mini historii. Ale bardziej poznajesz cały ten świat po prostu. I misje dostajesz losowo wybrane, konkretne misje, na które możesz pojechać w danym momencie. Nie przechodzisz ich w kolejności fabularnej w jakiś sposób, tak jakby, nie?
No, jest mniejsze po prostu. Mniejsza. Ja pamiętam, że jak rozkminiałem Vermintide'a i mówiłem: o kurde, mogę grać tą postacią tak, albo na przykład jak ktoś chce grać taką osobą, to ja sobie zrobię. Albo do tej misji na przykład będę chciał się bardziej chować, a do tej misji będę chciał bardziej być upfront. Chcę być bardziej tankiem, czy chcę być bardziej DPS-em, nie? I mogłeś naprawdę nieźle zrobić. Każdy postać miała. Chodzi o to, że każda postać miała build na tanka, na DPS-a i na przykład na, nie wiem, albo na frontlinera, albo na tyłu, nie? Bardziej.
No to tutaj też masz dużo różnych umiejętności, które możesz ze sobą łączyć w buildy, ale nie jest tak, że weźmiesz sobie Psykera i zrobisz z niego tanka frontlinowego, nie ma takiej opcji. Bo Psyker to jest, wiesz,
który
miażdży umysły.
Tam tak było w takim sensie, że mogłeś wziąć na przykład tą elfkę bodajże i z tej elfki, która była DPS-em, zrobić taki build, który chyba unikał. I ten build unikowy był niezłym tankiem, nie? Mhm.
No możliwe,
chyba
że nie jest tak.
Coś takiego mogło być, nie pamiętam dokładnie.
Ja uważam, że Darktide jest super grywalny, że ma bardzo gęsty klimat tego świata Warhammera i naprawdę czujesz autentycznie ten świat bardzo mocno. I mi się bardzo podobał. Więc także ja tylko mogę go polecić, uważam, że jest bardzo fajny. I ja jakby nie doszedłem, gram dwoma postaciami różnymi, przez co nie zmaksowałem jeszcze żadnej, ale mam obie na 20 którymś poziomie, gdzie jest 30 maksymalnych. I nie wiem, mi się bardzo podobało. Także jak kiedy będziesz grał, to możemy pograć razem, tylko że co, ja jestem na Xboxie, znaczy na Xbox.
Papież, który tańczy wokół kremówek, jest niezły.
Czekaj, gdzie on był? To są chyba kitowcy, nie?
Kitowcy. Oczywiście. O nie, to kitowcy!
Dobra, musimy kończyć, Mateusz. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć o czymś?
Co ja mogę powiedzieć jeszcze? Chciałem powiedzieć tak. W trzech rzeczach, które widziałem. Seriale dwa. Po pierwsze Vox Machina. Siedliśmy, myślałem, że to będzie coś takiego przeciętnego. Siadłem i dostałem coś zajebistego po prostu. Żeby w skrócie to powiedzieć, Vox Machina jest to serial na podstawie podcastu, który jest o grach RPG, prowadzony przez, chyba Matt Mercer się nazywa ten koleś, nie?
Matt Mercer jest,
on
mistrzem,
jest takim
tak.
Mistrzem gry i on prowadzi te przygody od lat, zbierze celebrytów, prowadzi z nimi sesje, bardzo dużo ludzi się przewinęło, że tak powiem, przez jego warsztat i no, niesamowicie to doprowadził do tego. Vox Machina nas tak wciągnęła, że zbingowaliśmy ją w 2 dni. Jest mega po prostu. Mega fajnie, jest mega niskie, jest mega wesoła, mega niskie, jak to powiedzieć. Jest to standardowa przygoda taka RPG, zrobiona dosyć dobrze, nie? Więc działa to bardzo fajnie. chyba oryginalni aktorzy głosowi z, bo zaczynał, jakby Matt Mercer prowadził tę sesję RPG i on brał aktorów głosowych,
tak,
którzy podkładali te głosy pod swoje postacie, więc na sesję RPG miały naprawdę naprawdę fajne charaktery, naprawdę fajne postaci.
Tak,
no i nie zawodzi Vox Machina. I nie zawodzi Vox Machina pod tym względem, ponieważ nie tylko zrobili to, przez parę lat dopracowali swoje postaci, ale też te postacie występują w tej grze. Więc w sensie to są prawdziwe ich postacie z tej gry, więc one mają niesamowity charakter, mają jakąś historię. I jest to tak wciągające, że praktycznie bardzo szybko zdajesz sobie sprawę, że to funkcjonuje. Bardzo szybko wprowadzają też uzasadnienia, dlaczego są razem. Że wybierają być razem raczej, że są po prostu zmuszeni. Fabuła dotyczy jednej, powiedzmy jednej z postaci bardziej niż wszystkich. To jest jego jakby backstory. I to działa. Jest po prostu super, nie? Jest tam krótkie, chyba to jest 8 albo 10 odcinków po 20 minut, więc to po prostu leci od razu.
A wy widzieliście już oba sezony?
Widzieliśmy tylko pierwszy, drugi chyba jeszcze wychodzi, więc czekamy, aż wyjdzie. Więc to jest po prostu taka mocna polecanka, dosyć szybka, dosyć, że tak powiem, na wejście. I myślałem, że Olce nie podejdzie, a daje radę.
Super. Ja muszę skończyć ten serial, bo widziałem tylko kawałek.
Druga polecanka to jest Tulsa King. To się po prostu mega ogląda. To jest Sylvester Stallone jako gangster z Nowego Jorku, który wychodzi po 25 latach z więzienia i zostaje wysłany do Tulsy, żeby założyć nowy biznes. Serial jest idealnym jakimś mieszaniem gangsterki i zabawności. Jest czasami trochę naiwny. W sensie, no jeżeli my mamy news o tym, jak koleś ukradnie samochód i go przemaluje na parkingu publicznym, i to jest głupie, to nie, to w Tulsa King to byłby faktycznie jeden odcinek, nie?
Spoko. On wygląda dobrze w ogóle w tej roli.
On jest zajebisty w tej roli. W sensie dla tej samej roli, żeby zobaczyć sobie, jak on zagrał, to jest niesamowity kunszt po tych latach zobaczyć, jak aktor, który miał, wiesz, lisp. I on jest 46 rok, więc on ma 70, tam prawie 80 lat, nie?
Ale on się niesamowicie zestarzał, ja pierdzielę. Wygląda lepiej niż się był młodszy.
No, jest zbudowany, jest sprofilowany. Dodatkowo mamy trochę AI, które potrafią takie rzeczy naprawić w postprodukcji, nie? Działa to, naprawdę działa. Polecam Tulsa Kinga jako coś też takiego binge'owolnego po prostu. Mhm. Bez wysokich stawek. Trochę nawiązanie do Chłopaków z Ferajny, czy takich starszych filmów. Trochę komedii więcej w tym zrobione. Jest, naprawdę działa. No i jest jeszcze My Old School. My Old School to jest dokument. Nie chcę za bardzo mówić o fabule, ale generalnie w 93 roku w szkole pojawia się nagle Brandon Lee. I Brandon Lee pojawia się w takiej akademii Glasgow. No i na początku dowiadujesz się, że będzie portretowany przez Alana Cumminga, ponieważ nie chce pokazać twarzy, ale będzie chciał powiedzieć swoją historię. Więc mówi swoją historię, ale aktor lip-synkuje jego wypowiedź w tym dokumencie. I dokument jest naprawdę fajny. Bardzo szybko okazuje się, że ten koleś, który się pojawił w tej akademii, być może nie jest tym, za kogo się podaje.
Ale czekaj, Brandon Lee to jest syn Bruce Lee, tak? Czy...
No, to jest wątek w tym, to jest jeden z wątków w tym dokumencie.
Okej.
Wrzucę tutaj, o który mi dokładnie chodzi. Można go, dało mi się go gdzieś znaleźć, bo go ciężko jest dosyć dostać, ale on jest chyba dostępny na czymś tam. Nie wiem już sam. To jest to. To jest jedna z fajniejszych takich, oglądaliśmy to sobie wieczorem pewnego wieczoru i naprawdę nam podszedł. Polecam pójść zobaczyć to bez żadnego googlania niczego, po prostu na czysto. Jest mega. Dobra. Historia jest dosyć epicka, nie? Mhm.
Dobra, jest to dobra polecanka. To ja jeszcze może na koniec powiem tylko, że jeśli ktoś lubi Terry'ego Pratchetta, to jest nowy film bazowany na książce Terry'ego Pratchetta. Jest animowany i nazywa się Niesamowity Maurycy i jego uczone szczury. Przynajmniej tak nazywa się książka. Wiem, że jest teraz w Polsce w kinach, jeszcze go nie widziałem, Belle mówi, że jest bardzo spoko, ale nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jak dobrze jest przetłumaczony, jak dobrze jest zdubbingowany, bo nie wiem po prostu jeszcze. Planuję go zobaczyć na dniach, może na swoje urodziny. I dam znać, jak go zobaczę. Jestem podekscytowany. Staram się, wiesz, być ostrożnie podekscytowany. Żeby się nie zawieść. Dobra, będziemy kończyć na dzisiaj. To był 274 odcinek podcastu Inside Baseball. I z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, Czerwona Latarnia.
I Mateusz Żerkowski. Rzeczy. Powiedział, teoretycznie życie jest sprawiedliwe.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.